Dzień dobry. Jesteśmy już na trzeciej debacie z tego cyklu. Spróbujemy odpowiedzieć na te trzy ważne pytania referendalne, właściwie wspomóc Państwa podpowiedziami uczestników dzisiejszej debaty, ale myślę, że też porozmawiamy o samej idei referendum, czy to referendum 6 września jest nam potrzebne i czy potrzebujemy także drugiego referendum 25 października. Przypominam, że moimi gośćmi są były premier, poseł i przewodniczący SLD Leszek Miller, poseł Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej, Robert Kujawski z Prawa i Sprawiedliwości, Michał Adamczyk z Nowoczesnej PL i Krzysztof Włodarski z partii Korwin. Więc zacznijmy od tego referendum 6 września. Czy ono nam jest potrzebne? Czy słusznie Bronisław Komorowski i potem politycy Platformy Obywatelskiej w Senacie zdecydowali o tym referendum? Zbigniew Konwiński.
Ja myślę, że słusznie. Jeżeli nadarza się okazja ku temu, żeby w poważny sposób zmienić system polityczny, system wyborczy w Polsce, jeżeli wracamy do kwestii finansowania partii politycznych, to partie polityczne same sobie pieniędzy publicznych nie zabiorą, więc jedyne tak naprawdę wiążące rozstrzygnięcie mogłoby w tej sprawie być w referendum. Jeżeli wyobrażam sobie, nawet nie będziemy w tym referendum mieli trudność z osiągnięciem progu 50%, ale jeżeli będzie ono, ta frekwencja będzie w miarę wysoka, to żadna siła polityczna, która będzie miała istotny wpływ na to, co dzieje się w przyszłym parlamencie, nie będzie mogła tego głosu społecznego zlekceważyć. Ja uważam, że to jest znakomita szansa do tego, żeby zreformować system polityczny, system wyborczy w Polsce. Jestem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych i tam, gdzie to było możliwe ustawą, to Platforma Obywatelska tej JOW-y wprowadziła, ale jeśli chodzi o Sejm, jest konieczna zmiana konstytucji.
No, gdy patrzymy na te referenda, bo mówię także o tym zapowiadanym przez prezydenta Andrzeja Dudę, no to mamy jakby bardzo zróżnicowane opinie tych samych partii o dwóch różnych referendach. Chcę spytać, dlaczego do tego pierwszego referendum Prawo i Sprawiedliwość podchodzi dość ostrożnie, a dlaczego entuzjastycznie do idei tego drugiego referendum, które zapowiada Andrzej Duda? Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość.
Jeżeli popatrzymy sobie na referenda i na to, co powinno być podstawą referendum, to powinien to być głos obywateli. Jeżeli chodzi o te postulaty w referendum, którego jeszcze nie wiemy, o którym jeszcze nie wiemy, czy będzie, czy nie, to 25 października ewentualne, to mamy tutaj konkretne grupy ludzi. Mamy 2,5 miliona osób, które podpisały się pod wnioskiem w sprawie prywatyzacji lasów państwowych. Mamy osoby, które podpisały się w sprawie sześciolatków. Mamy także ponad 2 miliony podpisów w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. A więc społeczeństwo dało wyraz w podpisach, że chce, żeby w tych sprawach przeprowadzono referendum, a Sejm, zdominowany przez Platformę Obywatelską i PSL, te wnioski odrzucił. Natomiast to pierwsze referendum z 6 września, no to jest referendum, które urodziło się w nocy po porażce Bronisława Komorowskiego w pierwszej turze wyborów. I ad hoc wymyślono, że żeby może przyciągnąć zwolenników Pawła Kukiza i dać zwycięstwo Bronisławowi Komorowskiemu, to zróbmy szybko referendum. Przecież pod tymi wnioskami, które są zawarte w pytaniach referendalnych, tak naprawdę nie podpisał się nikt. Tylko później Bronisław Komorowski i Platforma Obywatelska próbowali mówić, że tak naprawdę te 20% osób, które głosowały na Pawła Kukiza jako kandydata na prezydenta, to niby te osoby jakby podpisały wniosek, żeby przeprowadzić referendum choćby w sprawie JOW. Więc z jednej strony w mojej ocenie mamy realne postulaty, które zostały poparte łącznie przez 6 milionów osób, a z drugiej strony mamy niestety taką zagrywkę polityczną po przegranej pierwszej turze wyborów.
Czy potrzebujemy referendów? Były premier, myślę, że coś takiego, na takie pytanie może odpowiedzieć, Leszek Miller. Czy te referenda są nam w tej chwili potrzebne i czy w ogóle są nam potrzebne, czy powinniśmy po prostu wymagać od polityków, żeby w parlamencie podejmowali decyzje?
Dzień dobry Państwu. Referenda są potrzebne w sprawach fundamentalnych dla państwa czy społeczeństwa. W 25 latach polskich przemian były dwa takie referenda. Jedno w 1997 roku, kiedy Polacy wypowiadali się w sprawie nowej konstytucji. I drugie w 2003 roku, kiedy Polacy decydowali, czy na warunkach wynegocjowanych jeszcze przez mój rząd Polska ma wejść do Unii Europejskiej. Pierwsze i drugie referendum było stanowiące i było udane i skuteczne. Ale rzeczywiście te dwie kwestie to sprawy o niezmiernej wadze. Jeżeli chodzi o system wyborczy, to system wyborczy nie zmienia się w Polsce za pomocą referendum, tylko za pomocą zmiany konstytucji. W konstytucji bowiem jest wyraźnie użyte słowo proporcjonalny, a więc jak proporcjonalny, to nie większościowy, to nie jowy. Zatem nawet jeśli w referendum większość Polaków wypowiedziała się za tą zmianą, to musi jeszcze ukształtować się w parlamencie taka większość, która dokona zmian w konstytucji, co nie jest łatwe, dlatego że trzeba uzyskać pozytywny wynik i w Sejmie, i w Senacie, przy czym w Sejmie to musi być większość ponadstandardowa, czyli więcej niż połowa. Uważam, że pierwsze referendum jest niepotrzebne. Ono zostało zarządzone przez prezydenta w porozumieniu z Senatem pod wpływem paniki wyborczej. Chodziło o to, żeby spróbować przeciągnąć wyborców pana Pawła Kukiza, co się okazało nieskuteczne. I tak pan prezydent przegrał wybory. Natomiast drugie się po prostu nie odbędzie, dlatego że Senat odrzuci wniosek pana prezydenta.
Czy to jest słuszna decyzja pana zdaniem? Czy na przykład te trzy pytania, które proponuje Andrzej Duda, to są na tyle ważkie pytania, że je powinniśmy akurat w referendum rozstrzygać?
To są ważne pytania. Na przykład te dotyczące wieku emerytalnego. To jest przecież istotne pytanie. Zresztą my w Sejmie, w porozumieniu z innymi partiami, zbieraliśmy już podpisy pod referendum w tej sprawie. Większość koalicyjna, Platforma Obywatelska i PSL odrzuciły te wnioski w pierwszym już czytaniu. Więc na przykład tu warto porozmawiać w postaci referendum nad taką zmianą. My zresztą jeszcze proponujemy, żeby oprócz zmiany wieku emerytalnego wprowadzić nową zasadę umożliwiającą przechodzenie na emeryturę po określonym stażu pracy. 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Więc to pierwsze referendum. Oprócz kosztów, które są znaczące, one nie będzie stanowiące, żeby bowiem było stanowiące, to do wyborów musiałoby się udać ponad 50% uprawnionych, czyli ponad 16 milionów Polaków. No chyba nie ma tutaj na sali nikogo, kto wierzy w to, że w najbliższą niedzielę 16 milionów Polaków pójdzie do urn referendalnych. Po prostu kosztowna zabawka, bez żadnego sensu, stworzona w wyborczej panice z nadzieją, że pan prezydent Komorowski w ten sposób złapie trochę głosów.
Słuchacie państwo kolejnej debaty Radia Gdańsk na temat referendum, które odbędzie się 6 września. Rozmawiamy o samej idei referendum. Krzysztof Włodarski, partia Korwin. Czy wy jesteście dobrego zdania o tym pomyśle, który jest realizowany i o tym, który może być ewentualnie realizowany, czyli referendum 25 października?
Może najpierw powiem coś o tym pierwszym. Oczywiście twierdzimy, że jest to blisko 100 milionów wywalonych w błoto, zupełnie niepotrzebnie. Są tam trzy pytania. Z tego jedno jest nieaktualne, drugie jest niekonstytucyjne, a to trzecie jest bezsensownie postawione. Chyba że taki był zamysł. Otóż to, co już był premier, prawda, wspomniał, chodzi o wybory. No tu niestety musi zadziałać zmiana konstytucji. I do tego potrzeba większości. Jest to oczywiste. Drugie jest już nieaktualne. To chodzi o to, czy w sporach między obywatelem a urzędem skarbowym, tak jak w sądzie, wszystkie wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść podatnika. Same postawienie te pytania, moim zdaniem, bardzo dobrze wyraziście świadczy o tym, w jakim stanie znajduje się nasza ojczyzna, prawda? Każdy, kto ma z tym trochę do czynienia, to wie, że ten sam przepis, a każda księgowa to państwu powie, ten sam przepis będzie w jednym powiecie i w jednym województwie interpretowany w ten, w drugim w inny sposób. No ale cóż, są tutaj posłowie, jak stanowią prawo, to widzimy. No i te kolejne, prawda, no sposób wynagradzania posłów za ich ciężką, twórczą oczywiście pracę. No pytanie tak postawione może uzyskać taką odpowiedź. No zmieniamy, tak, system. To może co? Będziemy płacić posłom w złocie tyle, ile ważą? A może w diamentach? A może będziemy płacić jak w Anglii tygodniówki? A może w krugerrandach? Co to jest za odpowiedź? Gdyby te pytanie... Przepraszam bardzo, ja panu nie przerywałem. Chodzi mi o taką rzecz. Pytanie powinno zostać postawione w sposób jasny, prosty i oczywisty. Czy jesteś przeciwko finansowaniu działalności partii politycznych z budżetu? Jeżeli tak byłoby postawione to pytanie, to wiadomo, że około 75% społeczeństwa powiedziałoby gonić pasożytów. Przepraszam, że mówię językiem młodzieżowym, ale nie chciałaby, żeby partie były finansowane.
Co z referendum Andrzeja Dudy 25 października, czyli czy jest sens pytać o wiek emerytalny, o sześciolatki,
panie
i
redaktorze,
o lasy państwowe?
Panie redaktorze, wszyscy świadomie lub nieświadomie posługujemy się w pytaniu, co jest podobno logicznie niemożliwe, kłamstwem. A mianowicie, wszyscy mówią, czy jesteś za obniżeniem wieku emerytalnego. Otóż ja przypominam, czy jesteś za przywróceniem wieku emerytalnego. W cywilizowanych państwach tego kontynentu i wielu państwach na świecie umowa raz zawarta, a taką każdy z nas zawierał, kiedy szedł po raz pierwszy do pracy. Miał obiecane 65 lat w przypadku mężczyzn i emerytura, tak? Ktoś tą umowę złamał. Ja powiem więcej. Dla mnie to jest jeden z większych skoków na kasę. To jest kradzież cudzych pieniędzy. To jest kradzież. To był oczywisty, jasny rozbój. Oczywiście według nas system emerytalny, który funkcjonuje teraz, prędzej czy później padnie, my to wiemy. I nie jesteśmy za utrzymaniem tego w tym kształcie. Natomiast pacta sunt servanda, raz przyjęte umowy powinny być dotrzymane.
Ale czy referendum?
Nie dojdzie do tego referendum, ja w to nie wierzę.
Michał Adamczyk, Nowoczesna.pl. Te same pytania, czyli chcę spytać o ten wątek związany zarówno z ideą tego pierwszego referendum, jak i też pomysłu na to, żeby przeprowadzić to drugie.
Znaczy tutaj należy rozdzielić dwie zupełnie odmienne sprawy. Pierwszą rzeczą jest to, że referendum jest faktem. Z faktami się nie dyskutuje. Powinniśmy wszyscy iść w niedzielę do urn wyborczych. Bardzo rzadko jako obywatele jesteśmy pytani o głos. Jest to dla nas szansa, aby pokazać obecnej pewnej kaście politycznej, że chcemy zmian. To jest dla nas pewna możliwość, powinniśmy z tej możliwości skorzystać. Dlatego Nowoczesna zachęca ludzi do pójścia do referendum. Natomiast drugą sprawą, zupełnie inną, jest to, pewną równoległą prawdą, że referendum zostało wykorzystane jako pewna zabawka, jako element kampanii politycznej z naszych pieniędzy, z naszych podatków. I że politycy bawią się tymi pytaniami, dopisują, skreślają. Nie ma zupełnie czasu na merytoryczną debatę. Jest kilka tygodni do pierwszego referendum, kilka tygodni do drugiego. To nie jest okres, gdzie można przeprowadzić merytoryczną debatę. Najważniejszy akt prawny, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, mówi, że referenda powinny odbywać się tylko w kwestiach ważnych, kluczowych dla narodu, pewnych kierunkowych. I tak jak tutaj mówił premier Miller, były tego typu referenda w historii Polski. Żadne z pytań trzech zaproponowanych przez prezydenta Dudę, mimo że są to bardzo ważne kwestie ekonomiczne, nie spełnia tego wymogu. To są rzeczy, które powinny być załatwione na poziomie parlamentu, po to płacimy naszym parlamentarzystom. Natomiast to, że pytania te wzbudzają aż tak duże emocje, jest głównie wynikiem miał kości pewnego słabości we wdrożeniu tych reform. Na przykład w przypadku sześciolatków reforma, która kierunkowo ma pewien mądrość w zamyśle, została bardzo słabo wprowadzona.
Została czy fakt, wprowadzona, że te dwie rzeczy zostały już wdrożone, a teraz mamy się w tej sprawie wypowiadać, jest waszym, panowie, zdaniem czymś, co powinno się zdarzyć? Znaczy, czyli, czy referendum w sprawie na przykład wieku emerytalnego, czy kwestii sześciolatków nie powinno się odbywać w momencie, kiedy te decyzje były dopiero kształtowane, a nie w momencie, kiedy one właściwie są już wdrożone?
Może niekoniecznie referendum, ale ewidentnie został zaniedbany ten dialog ze społeczeństwem w momencie, w którym to było wprowadzane. Te 6 milionów podpisów bardzo mocno o tym świadczy. To nie wzięło się z powietrza. To są realne emocje i odczucia, natomiast to nie znaczy, że to powinno być przedmiotem referendum, które i tak jest wykorzystywane, tak jak tutaj panowie mówili, pytania są niejasne, część być może jest niekonstytucyjna, niektóre już zostały wprowadzone przez parlament. To jest trochę kpina z obywateli.
Słuchacie państwo debaty Radia Gdańsk, poseł Konwiński, widziałem zainteresowanie, a potem pan Wodarski.
Jeśli można się do tego odnieść, no... Jest za kilka dni referendum w ważnych kwestiach dla państwa polskiego. Pytanie w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. Cały czas Polacy narzekają, że partie polityczne mają zbyt dużo władzy, że liderzy partyjni tą władzę nadużywają przy tworzeniu list wyborczych. No właśnie JOW-y to jest taki kierunek, który tą władzę liderom partyjnym w pewien sposób odbiera. I nie zgodziłbym się z tym, co też powiedział kolega z Prawa i Sprawiedliwości, że prezydent Duda zawnioskował o referendum pod wpływem kilku milionów podpisów, które zostały złożone pod tymi wnioskami w swoje referendum. On zawnioskował po apelu kandydatki na premiera z Prawa i Sprawiedliwości Beaty Szydło. To jest moim zdaniem wpisanie się w kampanię wyborczą. Próba narzucenia narracji w kampanii wyborczej parlamentarnej w tych wyborach, które odbędą się 25 października. Co do, bo padło takie stwierdzenie, że To trzecie pytanie, że to już zostało rozstrzygnięte przez parlament. No tak, tylko że jeżeli nawet w referendum jest zadane pytanie, które w momencie zadawania nie było jeszcze rozstrzygnięte, ale jeżeli będzie korzystna odpowiedź w referendum, to żadnej władzy, bez względu na to, kto kiedykolwiek wygra wybory w Polsce, nie przyjdzie do głowy, żeby ten przepis zmieniać, za którym miliony Polaków w referendum się na przykład opowiedzą. Więc to jest wzmocnienie tak naprawdę tych zapisów, które są już przyjęte. Myśmy ograniczyli finansowanie partii politycznych na początku kadencji tego parlamentu, ale wyobraźcie sobie państwo, że partie polityczne mają sobie same zabrać pieniądze z budżetu państwa. One tego nie zrobią. Więc taki nacisk poprzez referendum, moim zdaniem, jest jak najbardziej zasadny.
Krzysztof Włodarski, partia Korwin.
Ja teraz będę mówił o JOW-ach, tak? Otóż JOW-y tak naprawdę betonują scenę polityczną i świadczy o tym chociażby wynik ostatnich wyborów na Wyspach Brytyjskich, gdzie partia Nigela Farage'a, UKIP, zdobyła 15% poparcia, bodajże ma tylko jednego parlamentarzystę, a partia szkockich nacjonalistów tam miała parę procent i ma kilka...
31.
No więc właśnie, 31%. Więc to już świadczy o tym, że cała ta idea jest z założenia błędna. Ja się tak czasami zastanawiam, czy jej główny ideolog, czyli pan Paweł Kukiz, tak naprawdę wie, czego chce, czy wie, gdzie jedzie tym samochodem, czy tylko po prostu na razie gdzieś jedzie. To w przypadku... Zresztą my mamy JOW-y, mamy w Senacie i mamy popis. Jest koniec, tak? I jest zabetonowane kompletnie. Natomiast jedna rzecz zwróciła mi uwagę, bo tam jedno z pytań jest takich, czy sześciolatki mają iść do szkoły. No, panie redaktorze, ja byłbym kompletnie bezczelnym ignorantem, gdybym na przykład komuś z państwa narzucał wiek, w którym oni własne dzieci bądź własne wnuki mają posyłać do szkoły.
No tak, ale my narzucamy jako państwo.
I bardzo źle, bardzo źle. No, o swoich dzieciach najwięcej wiedzą rodzice. I to oni powinni decydować o tym, w jakim wieku idą. Sama ta idea, że ktoś na przykład decydowałby o losie moich dzieci, momentalnie powoduje u mnie otwieranie się scyzoryka w kieszeni. No, to jest to jakieś horrendum. Przecież tutaj ludzie wychowywali dzieci i wiedzą. Każde dziecko, nawet jeżeli jest dwoje dzieci, to każde jest różne.
Słuchacie państwo debaty Radia Gdańsk. Wracamy do kwestii tego pierwszego referendum i do tych trzech pierwszych pytań. Zaczęliśmy mówić o JOW-ach. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska podtrzymuje swoje poparcie dla JOW-ów, ale jeśli chodzi o partie polityczne, to właściwie wszystkie te pozostałe partie są temu przeciwne. Leszek Miller, dlaczego SLD jest przeciw jednomandatowym okręgom wyborczym?
Proszę popatrzeć na Senat, który został ukształtowany w oparciu o jednomandatowe okręgi wyborcze. Czy skład Senatu zasadniczo czymś się różni od składu Sejmu?
Platforma ma samodzielną większość.
Czy Senat wyróżnia się o wiele korzystniej w opinii publicznej, jeśli chodzi o procesy legislacyjne i procesy polityczne, niż Sejm? Otóż nie. Jest zasadnicza różnica oczywiście. Otóż w Senacie dominacja PO i PiS-u jest większa niż w Sejmie. I do tego właśnie prowadzi ten system. Tutaj mój szanowny przedmówca mówił o Wyspach Brytyjskich. Ale odbyły się także wybory według jednomandatowych okręgów wyborczych do samorządów. Nie wszystkich oczywiście. Wszędzie tam, gdzie... Mówię o gminach i o miastach nie będących na prawach powiatu. Tam wybierano radnych. Weźmy takie miasto Lubin. Mówię o Lubiniu dlatego, że prezydent tego miasta jest zażartym zwolennikiem JOW-ów. Otóż komitet wyborczy tego pana zdobył 55% głosów, ale ma 95% radnych. Opozycja zdobyła 45% głosów i ma jednego radnego. Otóż szefowi miasta taka rada musi się podobać. To jest oczywiste. I w Sejmie byłoby tak samo. Dlatego, że zasadniczą wadą tego systemu JOW-ów jest to, że duża część głosów po prostu wędruje do kosza. Jednym słowem, Polacy, którzy są bardzo przecież politycznie zróżnicowani, wszyscy Polacy, którzy głosowaliby na inne partie niż te dominujące, nie mieliby swoich reprezentantów. To znaczy ich głosy powędrują do kosza, Sejm jest wtedy mniej reprezentatywny i wykrzywia priorytety obywateli, ale przede wszystkim pozbawia dużą część obywateli swoich reprezentantów w parlamencie. O innych wadach tego systemu już nie wspomnę. Zresztą na świecie jest odwrót od tego systemu. Nawet w Wielkiej Brytanii, która przez całe lata stosowała ten system, rozpoczęła się bardzo poważna dyskusja, także po ostatnich wyborach do parlamentu, bardzo poważna dyskusja, żeby zmienić ten system na system proporcjonalny. W zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej i w ogóle krajów europejskich istnieje system proporcjonalny lub mieszany z dominacją pierwiastka proporcjonalnego.
Ja przypomnę, że historycznie wprowadzanie systemu jednomandatowego odbywało się w tych krajach, w których ubolewano nad problemami stworzeniem rządów, gdzie było duże rozproszenie sceny politycznej i w związku z tym wtedy myślano o ordynacjach większościowych. Francja jest dobrym przykładem, bo tam zdaje się trzykrotnie wprowadzano i rezygnowano z systemu większościowego na rzecz systemu mieszanego lub proporcjonalnego. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, które jest faworytem wyborów i które gdyby przyjąć ordynację jednomandatową, zdobyłoby samodzielną większość i nie musiało się martwić o koalicjanta, jest w takim razie przeciwko ordynacji większościowej? Robert Kujawski.
W dużej części Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko jednomandatowym okręgu wyborczym z tych powodów, o których mówił chociażby Leszek Miller. Przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, do czego mają służyć wybory. Czy wybory mają służyć odzwierciedleniu faktycznej woli wyborców, czy mają służyć temu, żeby była stabilna większość rządu. Oczywiście sytuacja, w której są JOW-y, wygrywa jedna partia, jest stabilny rząd, ale jest problem tego braku głosów innych ugrupowań. Jeżeli mielibyśmy jednomandatowe okręgi wyborcze, to tak naprawdę pół Polski, patrząc na wyniki wyborów z pierwszej tury wyborów prezydenckich, to pół Polski to byliby parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej, z drugiej połowy byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, gdzieniegdzie może byłyby rodzynki pod postacią może jakiegoś jednego Pawła Kukiza czy innej tego typu osoby, może gdzieś byłby jakiś polityk PSL-u czy jakiś jeden bardzo znany lokalnie polityk i to byłby koniec. A jaka byłaby to reprezentacja w stosunku do prawdziwej woli wyborców? Chyba nie odzwierciedlałaby tego, co chcieliby ludzie. Naprawdę w wyborach, w jednomandatowych okręgach wyborczych tracimy bardzo dużo głosów. Mamy bardzo niereprezentatywny głos wyborców. Ten system nie jest systemem dobrym. Już znacznie lepszy jest system chociażby mieszany, który funkcjonuje z powodzeniem w Niemczech. I wydaje mi się, że w jednomandatowych okręgach wyborczych, pomimo tego, że się mówi, że jest takie związanie nie z osobą, że możemy głosować sobie na taką osobę czy na inną osobę, to znowu życie, chociażby wybory w Wielkiej Brytanii pokazują, że przeciętny brytyjski wyborca nie idzie głosować w JOW-ach dlatego, że zna tam kandydatów, tylko idzie zagłosować na konkretne ugrupowanie i jest to ugrupowanie, jest kandydat tego ugrupowania, dlatego tam stawia krzyżyk. Podejrzewam, że to mogłoby bardzo podobnie wyglądać w Polsce.
Radio Gdańsk, słuchacie Państwo trzeciej już debaty na temat referendum, które odbędzie 6 września. Michał Adamczyk, a potem Krzysztof Włodarski.
Nowoczesna Ryszarda Petru namawia do głosowania na tak w kwestii poradzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ każda zmiana, która idzie w kierunku obywatelskości, jest dobra. Natomiast w naszym programie znajduje się postulat wprowadzenia w Polsce systemu mieszanego na wzór niemiecki. Przykładowo w formie 230 okręgów jednomandatowych, 230 w systemie mieszanym, ponieważ jeden i drugi system ma swoje plusy i minusy. I dopiero łącząc te systemy możemy niwelować wady tych systemów i uzyskać te zalety.
Ale czy to oznacza, że Polska w ogóle potrzebuje zmiany sposobu wybierania swoich posłów?
Tak, potrzebuje. Jednomandatowe okręgi wyborcze są na pewno prostsze dla obywateli w zrozumieniu, kto wchodzi do parlamentu, na kogo głosują. Jest to bardziej prosty system, intuicyjny. Ordynacja demokracja proporcjonalna może prowadzić do wielu inżynierii wyborczych, tak jak donty, nie donty. Teraz nie wiem, czy głosujemy na partię, na człowieka, kto tam wchodzi, jakieś współczynniki się liczy. To jest bardzo skomplikowane dla ludzi. Natomiast jednomandatowe okręgi wyborcze mogą prowadzić do części głosów zmarnowanych. Z drugiej strony jednak pozwalają także na start osobom niezależnym, którzy nie mają ogromnej machiny partyjnej za sobą, kilkunastu kolegów na listy. Dlatego trzeba głosować na tak, ale celem tego musi być zmiana w kierunku systemu mieszanego, który będzie łączył wady obu tych systemów.
Krzysztof Włodarski, partia Korwin.
No ja będę z uporem maniaka oczywiście przeciwko JOW-om. Z tych powodów, które już wymieniłem, w tym kształcie, jaki ruch JOW-ów sobie żąda, to naprawdę to jest zabetonowanie sceny. Ja jestem w dosyć trudnej sytuacji, bo ja nie jestem specjalnym fanem demokracji. Ja nie uważam, że Fox Populi, Fox Dei. Natomiast wszyscy narzekamy naokoło, prawda, politycy, dziennikarze, nawet celebryci, że świadomość ta polityczna w Polsce jest tak niska i tak mało ludzi chodzi do wyborów. No więc jeżeli przyjmiemy JOW-y, to ja stawiam dolary przeciwko orzechom, że przy kolejnych wyborach do wyborów już nie pójdzie 40%, tylko pójdzie 20%, oby będą to aparaty plus rodziny tych dwóch partii, które kompletnie zabetonują polski parlament. Jeżeli tak to ma wyglądać, to to już jest kpina z demokracji. No, co mnie specjalnie nie bardzo.
Choć jeśli patrzymy na te wybory jednomandatowe, to niektórzy mówią, że ważnym elementem będzie ten aspekt regionalny. Czyli na przykład w takim Słupsku będziemy mieli wybory, którym realnie wybierzemy naszego przedstawiciela. Zobaczymy rywalizację 7, 8, 9 kandydatów i spośród nich wybierzemy. Tak intuicyjnie zastanawiam się, że pewnie wtedy PiS być może będzie reprezentował Robert Kujawski, a Platformę Obywatelską Zbigniew Konwiński. Prawie się już parę razy, zdaje się, w jakichś wyborach spotykaliście. I pytanie, jak to rozstrzygnięcie będzie wyglądało, ale czy to nie zmienia Państwa opinii? Robert Kujawski.
Czy jeszcze mówię?
Zacznę pierwszy, jako że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w sondaże. Tak ujmijmy.
No, w Słupsku myślę, że nawet przy tych sondażach ogólnopolskich to byłoby kiepsko, żeby nas dogonić.
Zobaczymy wybory przed nami, będziemy robili wszystko, żeby wynik był jak najlepszy. Tak naprawdę, nawet jeżeli mówimy o JOW-ach, czyli że byliby lokalni kandydaci, no to sytuacja jest trochę taka, i to też jest znane chociażby z Wielkiej Brytanii, że w różnych okręgach, w tych, w których toczy się walka, bo są okręgi, w których każda z partii wie, nie ma szans wygrać, ale są okręgi walki, to bardzo często zdarza się tak, że pojawia się tam osoba jakaś ze znanym nazwiskiem, która wcale nie jest związana z regionem, a przez to, że jest znana i rozpoznawalna, ma szansę wygrać. Więc to nie do końca będzie tak w przypadku JOW-ów, że będą tylko i wyłącznie jacyś lokalni przedstawiciele. Druga też rzecz, jaka wynika z systemu w Wielkiej Brytanii, to w Wielkiej Brytanii tak naprawdę kandydaci, którzy startują, są nominowani przez poszczególne partie, wskazani przez poszczególne partie i de facto w 99% to oni wchodzą do parlamentu w wyniku wyborów jednomandatowych, więc widać, że ten system, pomimo tego, że mówi się, że jest to możliwość uwolnienia energii obywateli, każdy będzie mógł startować, to jednak praktyka wieloletnia brytyjska pokazuje, że jednak jest to system bardzo podobny do systemu proporcjonalnego, tylko w inny sposób liczymy głosy. Są osoby zainteresowane polityką, działają w polityce, funkcjonują na różnych poziomach, startują w wyborach. I ewentualnie, jeżeli mają poparcie społeczne, to wygrywają.
A czy coś zmienia to, że nie będę posłem z okręgu numer 25 albo 26, a na przykład będę posłem ze Słupska?
Oczywiście.
Czy to jakoś lepiej brzmi, czy to jest
oczywiście,
coś praktycznego? Zbigniew Konwiński.
Oczywiście, że to zmienia, bo przecież partii politycznej nie przyjdzie do głowy, żeby w Słupsku wystawić kogoś, kto stąd nie pochodzi, na przykład. Dziś mamy częstą praktykę, że partie liderów swoich w różne miejsca Polski wysyłają. No nikomu do głowy nie przyjdzie. Jeżeli mielibyśmy okręg wyborczy, który składa się z miasta Słupska, drugi okręg, który składa się z powiatu słupskiego, no to jest zupełnie oczywiste, że lokalni działacze mogliby w takich okręgach kandydować. Pada przykład Senatu bardzo często, że w Senacie mamy JOW-y, a on jest dominowany przez partie polityczne. Ale też ten system wyborów większościowych, czy głosowania na osobę, pokazuje, że im mniejszy okręg, to tym mniejsze znaczenie szyldu partyjnego jednak. W przypadku Senatu mamy do czynienia z dużymi jednak okręgami, bo wybieramy tylko 100 senatorów. Pan poseł podał przykład jednego z miast Polski, ale ja znam wiele przykładów i to nie z Polski odległej, tylko tutaj bliskiej. Z Ustki, z Potęgowa, chociażby z Lęborka, gdzie to nie jest tak, że ten, kto wygrał wybory na burmistrza, jednocześnie wprowadził swoją bezwzględną większość do samorządu. Ludzie głosowali przede wszystkim tam w tych swoich społecznościach na lokalnych społeczników. Drugorzędne znaczenie miał szyld partyjny. I im mniejszy okręg w przypadku JOW-ów, to znaczenie szyldu partyjnego spada. Im większy okręg, tak jak mamy do Senatu, czy tak jak mamy w przypadku list wyborczych do Sejmu, to znaczenie szyldu partyjnego oczywiście rośnie. I też przykład Wielkiej Brytanii, który często się pojawia, moim zdaniem to nie jest dobry przykład, bo jednak Wielka Brytania jest bardzo zróżnicowana chociażby narodowościowo. I to też w dużym stopniu ma wpływ na wynik wyborów w Wielkiej Brytanii.
Jeśli chodzi o to zdanie, które przedtem wygłosił pan Zbigniew Konwiński, to przez chwilę pomyślałem, że to jest jakaś filipika wobec Leszka Millera, więc pomyślałem sobie, że
nie,
to jest właściwy moment.
Ogólnie.
Nie ogólnie, dobrze. Leszek Miller.
Otóż wrócę jeszcze do Senatu na chwilę, bo rozumiem, że zwolennicy JOW-ów chcą stworzyć wrażenie, że jeśli byłyby wybory oparte o system jednomandatowych okręgów wyborczych, to scena polityczna otworzyłaby się dla zupełnie nowych ludzi, dla tych, którzy są spoza partii albo działają w rozmaitych organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, ruchach miejskich itd., itd. No to popatrzmy na Senat. Czy w ostatnich wyborach, kiedy obowiązywał system jednomandatowych okręgów wyborczych, do Senatu weszli jacyś ludzie spoza partii politycznych?
Trzech jest takich kandydatów, którzy weszli, ale dzięki temu, że nie w ich okręgach nie pojawił się kandydat głównej partii.
No jest dwóch ludzi lewicy, to jest Marek Borowski i Włodzimierz Cimoszewicz, którzy rzeczywiście startowali ze swoich komitetów wyborczych, ale przecież ich konotacja polityczna jest oczywista i wszyscy wiedzieli, jakie oni mają korzenie, tak?
No i Platforma nie wystawiała kontrkandydatów.
I Platforma nie wystawiała kontrkandydatów. Otóż tak się nie stało. Senatorami są tylko i wyłącznie działacze partii politycznych, wskazani oczywiście przez kierownictwa tych partii politycznych. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że właśnie JOW-y otwierają drogę dla zupełnie nowych ludzi i tak dalej, jest w głębokim błędzie, bo co zostało już udowodnione. Jak można zrobić, żeby w parlamencie pojawiły się inne ugrupowania niż te, które na przykład dzisiaj są? Nie za pomocą JOW-ów. Na przykład wystarczy obniżyć próg wyborczy z 5% do 3% albo do 2%.
Tak jak w Niemczech.
No mniej więcej. Co oczywiście powoduje pewien problem, mianowicie trudno wtedy utworzyć stabilną większość, na której mógłby się oprzeć rząd. Ale można szukać innych rozwiązań, które rzeczywiście mogą wprowadzić jakichś nowych ludzi. Nieprawdą jest też, trzymając się tutaj już Słupska, że na przykład obecny system proporcjonalny uniemożliwia mieszkańcom Słupska pełnienie funkcji parlamentarnych. Przecież tak nie jest.
A przecież nie to mówiłem.
Przecież ja tutaj patrzę na przykład na obecnego tutaj doktora Sieńko, który był kilka kadencji posłem, reprezentując ziemię słupską. Można wejść do Sejmu i reprezentować interesy także Słupska, także Gdyni, także innych miast. To w niczym nie przeszkadza i nie jest w żadnej opozycji. Jeszcze raz powtórzę. Za pomocą JOW-ów, które stały się swego rodzaju religią. Odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś taką koncepcją, którą trzeba przyjąć na wiarę, bo argumenty merytoryczne nie są po prostu brane pod uwagę. System JOW-ów niczego nie rozwiąże. System JOW-ów wprowadzi tylko nowe wady systemu politycznego, będzie preferował rzeczywiście największe ugrupowania i będzie czynił Sejm mało reprezentatywnym, o wiele mniej niż do tej pory.
A jeśli miałbym zapytać o taką hierarchię, zadawałem już to pytanie niektórym z panów, czy pan, panie premierze, uważa, że sprawa zmian w ordynacji wyborczej jest pilnym w Polsce problemem społecznym?
Nie jest pilnym. Czy inny system wyborczy nie decyduje o dobrobycie danego kraju. Nie decyduje o tym, jak kraj się rozwija, czy jest więcej sprawiedliwości, czy mniej, w mniejszym tempie rosną nierówności i tak, to nie ma znaczenia. Kiedyś, jak będzie konstytucja nowelizowana, a rzeczywiście minęło już sporo lat, na przykład warto się zastanowić, czy wzmacniać urząd prezydenta, czy odwrotnie, czy wzmacniać system parlamentarno-gabinetowy, to można się nad tym zastanowić, nad kwestią zmiany ordynacji wyborczej. Ale w tej chwili Polska ma o wiele ważniejsze sprawy niż debatowanie nad tym, czy ma być system większościowy, czy system proporcjonalny.
Słuchajcie Państwo debaty Radia Gdańsk. Już 6 września referendum, w którym rozstrzygniemy między innymi kwestie jednomandatowych okręgów wyborczych. Może słowo rozstrzygniemy nie jest do końca prawdziwe, bo z całej debaty zrozumieliśmy, że jedynie możemy opiniować jakby pewien wniosek, a i tak to od parlamentu będzie zależało. Michał Adamczyk, Nowoczesna.pl i potem Krzysztof Wodarski.
Ja niestety nie mogę się zgodzić praktycznie z żadną częścią wypowiedzi przedmówcy. Zaczynając od końca, system, w jaki wybieramy polityków, to czy mamy na nich wpływ, czy bezpośredni kontakt, bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia. Jeżeli to my, ci parametry, ci są bliżej, zupełnie inaczej to działa, możemy zmieniać wiele rzeczy w Konstytucji, ale dopóki dalej posi partyjni będą decydować, kto wchodzi do Sejmu poprzez miejsce na listach, w tym momencie nasz wpływ i też presja, nacisk na polityków zupełnie może wypaczać decyzje, które oni podejmują. Kolejne rzeczy. Mniejsze okręgi wyborcze, które występują przy JOW-ach, na pewno są lepsze. Szczególnie tutaj, to jest najlepszy przykład, w miejscu, w którym jesteśmy, okręg gdyńsko-słupski, numer 26, który obejmuje kilkanaście powiatów, gdzie jedynka prawie zawsze jest gdzieś tam, liczy, po prostu partie zaczynają liczyć, gdzie, które miasto jest większe, gdzie, w jaki sposób ustawiać, co jawnie dyskryminuje różnego rodzaju miasta, które powinny mieć własnych reprezentantów konkretnie przypisanych do tego regionu, do subregionów wręcz, nawet czy do konkretnych powiatów. Na pewno jednomandatowe okręgi mogą być tutaj zagrożeniem, z kolei z innej kwestii mogą prowadzić do silnej regionalizacji interesów, czyli potrzebna jest ta część proporcjonalna, która będzie jednak starała się to scalać i myśleć o wyższym dobru wspólnym. Natomiast jednomandatowe okręgi wyborcze otwierają drogę dla miejscowości innych niż te, w jaki sposób są preferowane przez obecne ogromne okręgi wyborcze.
Krzysztof Wodarski, ostatnie zdanie, jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze.
No cóż, mogę powiedzieć, że ta cała dyskusja o JOW-ach to mi przypomina taką słynną czarną teczkę Stana Tymińskiego, tak? To sobie leży i robi wrażenie. To jest takie słowo wytrych, za którym tak naprawdę no, nic nie stoi i robi to tylko wrażenie. Jeszcze jedna rzecz o JOW-ach. No, taki pan senator ST, powie tylko dwie litery, wymienię z nazwiska, to między innymi może spowodować te JOW w takim kształcie, jakim mówi ich główny propagator, że właśnie tacy ludzie trafią do parlamentu. Pytanie, czy oni będą reprezentować interesy lokalnej społeczności, ale przede wszystkim będą posłami Rzeczypospolitej, a więc Polaków, czy swoje jakieś partykularne, drobne interesiki, bądź też większe interesy. Niech ktoś udowodni czarno na białym, że JOW-y są lepsze. Ja nie twierdzę, że ten system nie jest doskonały, broń Boże. Natomiast na pewno nie można dżumy leczyć cholerą.
Słuchacie Państwo debaty Radia Gdańsk. Czy jest pan, pani za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? W domyśle jest to pytanie o tym, czy jest się za utrzymaniem systemu finansowania partii, czy za jego zniesieniem. No tak chyba trzeba rozumieć to pytanie. Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość.
Norida, prawda? No, już przy samym pytaniu mamy interpretację, o co tak naprawdę chodziło autorowi. No jest to pytanie, które zdecydowanie byłemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu nie wyszło. No Senat bez refleksji nad tym pytaniem przeszedł do porządku dziennego, bo tak naprawdę nie wiadomo, za czym głosujemy. System ma być po prostu inny, ale inny, co to oznacza. Ja sobie kilka dni temu, jeszcze przed zaproszeniem do tego programu, czytałem o systemach finansowania partii politycznych, które funkcjonują w innych krajach. No i w większości państw europejskich no jest system, w którym finansowanie partii politycznych jest z budżetu. Niemcy mają bardzo ciekawy system, bo oprócz takiego elementu jak nasz polski, że w zależności od tego, ile dana partia zdobyła głosów, ustalane jest jaka będzie dotacja, to jeszcze mają wprowadzony taki element systemu, że jeżeli każdy z nas, z obywateli, da 1 euro dla danej partii, to z budżetu państwo dopłaca jeszcze 39 eurocentów. Więc są różne elementy. Ale generalnie w większości państw europejskich funkcjonuje finansowanie partii politycznych. To referendum 6 września to tak naprawdę utrzymanie polskich partii politycznych przez mniej więcej 2 lata, więc też nie można demonizować, że są to niesamowicie wielkie pieniądze, które wydajemy. Ale najistotniejsze jest to, że w mojej ocenie, że taki system zabezpiecza partie polityczne przed wpływem dużego lobbingu. Jeżeli nie będzie finansowania publicznego w różnej formie, bo formuła finansowania to jest to, o czym można dyskutować, są różne sposoby, to niestety mamy zagrożenie, że partie będą się podlegać takiemu procesowi oligarchizacji i wpływ będą mieli ci, którzy będą dawali partiom politycznym pieniądze. Popatrzmy na Ukrainę. Tam 220 partii politycznych jest finansowanych przez oligarchów tylko i wyłącznie. O czym rozmawia teraz Parlament Ukrainy? O tym, że partie polityczne muszą być finansowane z pieniędzy publicznych, bo inaczej nie będzie można zapanować nad tymi interesami. Zresztą system finansowania partii z pieniędzy publicznych funkcjonuje w większości krajów europejskich. To są Niemcy, to jest Francja, to jest chociażby Szwecja. Przy czym Szwecja, która jest znana ze swojej transparentności, ma taką zasadę, że daje pieniądze polityczne partiom, wynikające z tego, jaki uzyskały wynik wyborczy i nie żąda nawet żadnych rozliczeń. Partie mogą sobie wydawać pieniądze, jak chcą. U nas partie muszą składać co roku sprawozdania z tego, w jaki sposób wydają pieniądze. I także chociażby w Stanach Zjednoczonych, które są takim przykładem, że tam jednak różne grupy lobbyingowe, biznes, związki zawodowe finansują partie polityczne, to tam też jest możliwość korzystania przez partie polityczne z finansowania publicznego.
Poseł Zbigniew Konwiński, dlaczego odejść od finansowania partii politycznych z budżetu?
Najlepiej odejść od finansowania partii politycznych z budżetu. Oczywiście większość uczestników tej gry politycznej, gry wyborczej jest zadowolonych z tego systemu i nie chce odejścia. My ograniczyliśmy finansowanie partii politycznych. Wyobraźmy sobie tą sytuację, jaką mamy dzisiaj. Dziś finansujemy partie polityczne na podstawie ostatniego wyniku, jaki otrzymały w wyborach parlamentarnych. I ruch Palikota, formacja polityczna, której praktycznie nie ma, otrzymuje dofinansowanie rzutu państwa na poziomie wyniku około 11%, które otrzymało w wyborach 4 lata temu. Więc to pokazuje, że ten system jest z lekrza chory, delikatnie mówiąc. No, Palikot, jego partia, której de facto nie ma, od kilkunastu miesięcy czy od 2-3 lat poparcie na poziomie 2%, 1% otrzymuje dofinansowanie z wyniku wyborczego z 2011 roku. Ja jestem zwolennikiem całkowitego odejścia od finansowania z budżetu państwa partii politycznych, ale mogę sobie wyobrazić zmianę również tego systemu w takie oto finansowanie pośrednie, w którym mamy do czynienia przy współfinansowaniu organizacji pozarządowych, że co roku obywatel wypełniając PIT deklaruje, czy jakiś procent chce, czy nie chce, bo zazwyczaj pewnie by nie chciał przekazać na partie polityczne. Więc można, jeżeli wielu Polaków odpowie na to pytanie nie, czyli że nie chcą utrzymania tego obecnego systemu, można pewnie będzie się w przyszłym parlamencie z jakimś sensownym rozwiązaniem tutaj spotkać, być może nie wywracając tego wszystkiego do góry nogami, choć optymalnie byłoby moim zdaniem całkowicie odejść od finansowania partii politycznych z budżetu państwa.
Poseł Leszek Miller, przewodniczący SLD.
Każdy z nas płaci na utrzymanie partii politycznych rocznie złoty 40. Wydajemy 1 złotówkę i 40 groszy. Poza tym trzeba pamiętać, że partie są kośćcem systemu parlamentarnego i systemu demokratycznego. Te partie polityczne prowadzą rozmaitą działalność i muszą mieć środki, żeby mogły te czynności wykonywać, ale także, żeby były pod właściwą kontrolą, jednym słowem, żeby obywatele orientowali się, jak partie wydają na to pieniądze. Rada Europy kilka lat temu w jednej ze swoich deklaracji uznała, że wszystkie państwa, które są zrzeszone w tą szacowną instytucję, powinny na swoim terenie wprowadzić finansowanie partii politycznych z budżetu państwa. Rada Europy nie uczyniła tego przypadkiem. To jest najlepsza metoda przeciw oligarchizacji i politycznej korupcji. Ten przykład ukraiński, który tutaj przed chwilą został podany, jest bardzo właściwy. No bo skoro jesteśmy zgodni, że partie polityczne muszą mieć jakieś środki, no to albo je będą miały z budżetu państwa, albo je będą miały od ludzi, których stać na wydawanie pokaźnych kwot na rzecz tych partii. Od biznesu po prostu, no, na Ukrainie od oligarchów. Ten drugi przypadek zakłada poufność i tajność tych operacji. Już nie mówiąc o tym, że jak oligarchowie płacą, to wymagają. Dobrze, wpłacimy na wasze konto, ale spodziewamy się, że w przyszłym parlamencie zrobicie dla nas taką, taką i taką ustawę. Otóż, no wszyscy to przecież wiedzą, że tak w Polsce było. Obecny system został przyjęty w Sejmie w 2001 roku dopiero. A do tego czasu były różne metody finansowania partii politycznych za pomocą na przykład tak zwanych cegiełek. Była taka partia, nazywał się Kongres Liberalno-Demokratyczny,
pożyczki
która
też,
to partia miała zasłużoną opinię.
Za granicę.
Zasłużoną opinię pozyskiwania środków.
Ale
w niezbyt przejrzysty sposób, najdelikatniej
mówiąc.
Panie
premierze, ja miejscu się nie rozkręcał w sprawie finansowania partii politycznych tak
daleko. Dlaczego nie?
Tak mi się wydaje, że jednak tutaj...
Co jednak tutaj?
Toż może pan się dalej cofnąć do początków transformacji też, jak były partie finansowane. Nie?
Ja rozumiem, dlaczego Platforma Obywatelska jest entuzjastką likwidacji dotacji z budżetu państwa. Bo Platforma Obywatelska ma tyle pieniędzy, że nawet gdyby dzisiaj uznać, że żadna złotówka już nie popłynie, to Platforma Obywatelska przez długie, długie następne lata będzie żyła z tego, co zgromadziła. I to nie tylko chodzi o środki oficjalnie przekazywane z budżetu, ale przecież także i te środki, które oficjalnie są wpłacane przez rozmaitych urzędników państwowych, przedstawicieli spółek Skarbu Państwa, jako po prostu prywatne środki, bo to jest też metoda finansowania, składki specjalne i tak dalej, i tak dalej.
Michał
Więc
Adamczyk,
jeżeli dzisiaj Platforma powie, proszę bardzo, nie wykorzystamy żadnych tych pieniędzy, które mamy na tych kontach. Tylko zaczynamy od zera. A, to byłaby inna dyskusja. Ale jak państwo wiedzą, takie przyrzeczenie nigdy nie padło.
Michał Adamczyk?
Nowoczesna finansuje się jedynie z dobrowolnych składek i darowizn swoich sympatyków. Uruchomiliśmy system crowdfundingowy takich dobrowolnych mikrowpłat przez internet. Każdy może wpłacić, każda zainteresowana osoba. I takich samych zasad gry chcemy dla wszystkich pozostałych uczestników. Znaczy chcemy, aby partie finansowały się poprzez darowizny, składki, ewentualnie pewne odpisy podatkowe. Natomiast nie z budżetu państwa. Minimum na pewno, które trzeba zrobić, jeżeli obecny system by został, to przykręcenie śruby, jeśli chodzi o to, na co partie wydają pieniądze, czyli więcej na debaty, rozmowy z obywatelami, a mniej na ochronę prezesa na przykład. I tutaj jest jeszcze pewna ważna rzecz, którą chciałem poruszyć, ta trzecia rzecz. Tworzy się pewną iluzję, w której mówi się, że jest albo oligarchizacja i biznes, albo państwo finansuje. Natomiast przypomnę, że obecnie mamy system, który łączy dwie najgorsze cechy tego. Czyli obecnie dzisiaj partie również mogą utrzymywać się przez różnego rodzaju dotacje, kampanie wyborcze, a ta wpłata od państwa jest pewnym takim sterydem, na którym te partie uczestniczą na nierównych zasadach gry w stosunku do innych podmiotów, który betonuje tą scenę polityczną. Partie dzisiaj, chciałem to powiedzieć, również mogą przyjmować darowizny i utrzymywać się z różnego rodzaju składek. I również to robią.
Krzysztof Łodarski, Partia Korwin.
Ja muszę powiedzieć, że od 1989 roku, kiedy jak wielu Polaków uwierzyłem, przepraszam za moją naiwność, nie, że już będą takie zmiany, że zamknę oczy w ojczyźnie przeze mnie wymarzonej. Politykę uprawiam za własne pieniądze. Kosztem wyjazdów na wczasy, kosztem nowego samochodu. I uważam za zwykłą bezczelność, jeżeli dzisiejsi politycy, którzy żyją z moich podatków, zapewniają mnie o jednej rzeczy, że będą żyli z moich pieniędzy, jednocześnie będą blokowali możliwość artykułowania poprzez progi wyborcze i tak dalej, działalności takich ludzi jak my, jak na przykład partia Korwin. I oni mi mówią, że oni za moje pieniądze zrobią mi dobrze. Otóż ja oświadczam, że za moje pieniądze zrobię sobie dobrze sam.
No, trzecie pytanie. W referendum, czy jest pan, pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Sprawę żeśmy omówili, choć niektórzy twierdzą, że sprawa została już rozstrzygnięta i myślę, że to jest takie pytanie, na które Polakom będzie, jeśli wezmą udział oczywiście w tym referendum, myślę, że najprościej odpowiedzieć. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Kończymy trzecią debatę Radia Gdańsk. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Zbigniew Konwiński, Robert Kujawski, Leszek Miller, Michał Adamczyk i Krzysztof Włodarski. Bardzo dziękuję wszystkim panom dziękuję. Jeszcze dwie debaty, jedna w Gdańsku, a potem w Wejherowie. Także myślę, że będziemy dobrze przygotowani do tego pójścia do referendum 6 września, ale także do niepójścia, bo odnoszę takie wrażenie, że Polacy mają prawo także do tego.